To ważny dokument, na podstawie którego tworzone są plany zagospodarowania przestrzennego. Określa m.in., gdzie mogą powstać osiedla, drogi, a jakie części miasta mają być chronione. W Białymstoku trwają momentami burzliwe prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. I o tym dziś będziemy mówić w wersji lokalnej. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dzień dobry. A w studiu goście. Dyrektor Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku Agnieszka Żosińska.
Dzień dobry.
Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, radny Konrad Zieleniecki.
Dzień dobry.
I przedstawiciele rad osiedli. Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla BEMA Barbara Olszewska.
Dzień dobry.
Przewodniczący Rady Osiedla Zawady Krzysztof Wilman.
Dzień dobry panie redaktor radiosłuchaczy. Pozdrawiam.
I przewodniczący Rady Osiedla Dojlidy Górne Wojciech Żukowski.
Dzień dobry.
Obecnie obowiązujące w Białymstoku studium powstało w latach 90. W 2010 roku radni uznali je za nieaktualne. 3 lata później urzędnicy poinformowali o wznowieniu prac nad dokumentem. Rok temu radni wezwali prezydenta miasta do przedstawienia tego dokumentu. Dokument jest. Ale zacznijmy od tego, czym on właśnie jest, czym jest studium i proszę o trochę więcej szczegółów właśnie, co ono określa.
To znaczy, po pierwsze, to nie dokument, jest tylko na razie projekt dokumentu, ponieważ to projekt przygotowuje pan prezydent i przekazuje Radzie Miasta. Natomiast studium jest takim dokumentem określającym generalnie politykę przestrzenną dla całego miasta. Plany miejscowe są tworzone dla poszczególnych osiedli czy mniejszych fragmentów miasta na takiej mniejszej skali, dokładniejsze. Natomiast studium określa, w jakim kierunku te plany powinny pójść, jak powinna wyglądać sytuacja planistyczna dla całego miasta, czyli podstawowe elementy, gdzie powinny koncentrować się pewne takie centra miejskie, w którą stronę powinna być właśnie zabudowa kontynuowana, jakie części miasta powinny być wyłączone z zabudowy. I o ile studium nie jest dokumentem, znaczy nie jest prawem miejscowym, o tyle daje właśnie wytyczne do tworzenia potem planów miejscowych, które muszą być zgodne ze studium.
Czyli jeżeli w studium jest na przykład, że może powstać droga, albo że w danym miejscu mogą powstać wysokie bloki, to później nie ma przeciwwskazań, żeby stworzyć taki plan zagospodarowania przestrzennego dla tej danej części miasta i pozwolić na przykład na dużą zabudowę, tak?
To znaczy poniekąd tak, chociaż to jest zupełnie inna skala. Tak? Jeżeli chodzi o plany miejscowe, to jest duża szczegółowość. Tam już są określone konkretne wysokości, gęstość zabudowy, konkretne funkcje. Natomiast w studium jest pokazany pewien tylko kierunek, pewna duża doza ogólności.
No ale gdyby w studium nie było zapisanego, że na przykład w danej części miasta mogą powstać bloki, to plan też nie mógłby tam bloków wprowadzić, tak? Można tak ułagodzić,
to znaczy,
czy niekoniecznie?
Też trudno tak powiedzieć, dlatego że generalnie studium wyznacza podstawowe kierunki przeznaczeń, ale w ramach tych podstawowych kierunków mogą być uzupełnienia innych funkcji, co też jest w tym dokumencie, w tym projekcie zapisane. Jakie mogą być funkcje uzupełniające? Oczywiście za każdym razem trzeba badać również, co jest wpisane w tym projekcie, stan istniejący, obecnie obowiązujące plany miejscowe. I to wszystko może mieć wpływ na ostateczny projekt na przykład planu miejscowego. To nie jest tak, że jeżeli wskazane jest w studium na przykład zabudowa, powiedzmy, mieszkaniowa, jednorodzinna, to że na całym tym obszarze, który tak jest wskazany w studium, będzie wyłącznie zabudowa jednorodzinna. Absolutnie tak nie jest. W ramach uzupełnienia mogą być inne formy zabudowy. Oczywiście uzupełnienie na przykład usługami podstawowymi, które uzupełniają osiedle. Na pewno muszą być inne też drogi, takie powiedzmy mniejsze, które nie są wskazane w studium, bo tutaj tylko ten podstawowy układ jest wskazany. Również uzupełnienie zielenią osiedlową i wiele innych elementów, które na pewno w ramach planu się znajdą. Natomiast studium ich nie ma, ponieważ, no, tak jak mówię, to jest trochę inna ogólność dokumentu.
To może ze strony niektórych mieszkańców występuje jakieś takie niezrozumienie, bo myślą, że jeżeli na danym obszarze w studium właśnie coś jest, to znaczy, że tam na pewno to powstanie kiedyś. No pewnie z takimi opiniami pani się spotyka.
Tak, tak. No właśnie tutaj jest jakby chyba podstawowy problem, że nie do końca mieszkańcy, pojedyncze osoby rozumieją, co to jest za dokument. I do czego służy, na czym polega. I za bardzo porównują z planami zagospodarowania przestrzennego. To jest zupełnie inna skala, inna doza ogólności i dopiero plany miejscowe tak naprawdę konkretnie wskazują, co na jakim terenie powinno być.
Zgadzamy się wszyscy z tym, że studium trzeba uaktualnić, bo to, które było w latach 90., no to w ogóle Białystok już nie wygląda tak, jak wyglądał w latach 90. Radni z Komisji Zagospodarowania Przestrzennego mają jakąś taką wizję, w jakim kierunku to studium nowe, ten dokument, który pewnie też będzie służył latami, ma iść?
Tak, podstawą naszej wizji było przede wszystkim to, żeby ten fundamentalny dokument wreszcie po wielu latach przygotowania otrzymać do przeanalizowania, do przegłosowania, do uchwalenia. Cieszę się, że wreszcie pod koniec zeszłego roku dzięki intensywnej pracy naszych urbanistów udało się ten dokument pod koniec roku radnym przedłożyć. Natomiast teraz stoimy w obliczu zupełnie nowego wyzwania, to znaczy skonsultowania tego dokumentu z mieszkańcami w sposób należyty. I moje zdanie w tej kwestii w pełni wyraża również stanowisko Rady Osiedla Dojlidy w sprawie studium uwarunkowań, gdzie bardzo pięknie napisano: tak poważne opracowanie, jakim jest studium, nie powinno być przyjęte bezkrytycznie przez Radę Miasta Białystok, bez uwzględnienia często uzasadnionych uwag i zastrzeżeń wyrażanych przez mieszkańców bezpośrednio zainteresowanych wprowadzonymi zmianami. I właśnie dlatego zdecydowaliśmy się jako Komisja Zagospodarowania Przestrzennego nawiązać w tym względzie współpracę z radami osiedli. Rady osiedlowe, które zaktywizowały się w ostatnim czasie, po tym jak zostały na nowo powołane, zaktywizowane lokalne społeczności również chciały wziąć czynny udział w procesie uchwalenia tego studium, w procesie przygotowania go w taki sposób, żeby również głos mieszkańców był słyszalny. Ponieważ studium nie zostało skonsultowane z radami osiedli, zdecydowaliśmy się sami jako komisja wystąpić z taką propozycją, aby ten dokument właśnie z radami skonsultować.
Ale nie można powiedzieć, że konsultacje społeczne się nie odbyły, bo one odbyły się w roku 2014, tak, kiedy Rad Osiedli w Białymstoku jeszcze nie było, ale to bo powstał bardzo w zeszłym roku.
Tak jest, ale był bardzo szeroko konsultowany, dużo szerzej niż wszystkie inne opracowania planistyczne, które są sporządzane. I też oddźwięk był bardzo duży. Zresztą było dużo spotkań. Były spotkania popołudniami organizowane w różnych siedzibach z różnymi grupami i z organizacjami pozarządowymi, z działkowcami. Oczywiście też była duża dyskusja publiczna na Politechnice zorganizowana. Były plakaty rozwieszane w różnych miejscach, w instytucjach, również w autobusach, mówiące właśnie o tym, że ten dokument jest przygotowywany i wyłożony do publicznego wglądu. Zresztą oddźwiękiem była bardzo duża ilość uwag złożonych do tego dokumentu, co świadczy, że jednak no, wielu mieszkańców się zapoznało z dokumentem no i chcieli te uwagi złożyć, bo to było około 200 uwag samych mieszkańców. Różne uwagi to były. Oprócz tego jeszcze około podobnej ilości uwag przez działkowców złożonych też do tego dokumentu. Czyli no, dokument był bardzo szeroko konsultowany. Oczywiście nie z radami osiedla.
Bo ich nie było.
Warto w tym momencie zauważyć, że owszem, złożono dokładnie 194 uwagi do projektu studium, ale z czego uwzględniono 37, jeśli dobrze pamiętam. A uwagi, które wpłynęły do Komisji Zagospodarowania Przestrzennego ze strony rad osiedli w liczbie, jak podliczyłem ostatnio, 42, też świadczą o tym, że nadal żywe jest zainteresowanie tym dokumentem i konieczna jest ponowna analiza i chęć współpracy również z radnymi osiedlowymi i z mieszkańcami tych osiedli.
W studiu gościmy dziś, tak jak mówiłam, przedstawicieli Rad Osiedli, wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Bema Barbara Olszewska, przewodniczący Rady Osiedla Zawady Krzysztof Wilman, przewodniczący Rady Osiedla Dojlidy Górne Wojciech Żukowski. I może od Dojlid Górnych zaczniemy. Biorąc pod uwagę to studium z lat 90. i to, jakie zmiany proponują teraz urbaniści, co was cieszy, a co niepokoi?
Może należałoby doprecyzować. Dojlidy Górne zostały przyłączone do Białegostoku 1 stycznia 2006 roku. I wówczas myśmy nie mieli jako takiego studium zagospodarowania w ogóle. Były prowadzone prace i w 2008 zostało przyjęte studium tylko i wyłącznie dla tych trzech osiedli nowo przyjętych. Dojlidy Górne, Halickie i Zagórki.
I wtedy też takie konsultacje się odbywały. Pamiętam, byłam chyba na spotkaniu, tak, w szkole podstawowej, tak? Prawda?
Ale tam... te studium, myśmy nawet tutaj jako Rada Osiedla wystosowali stanowisko Rady Osiedla, że ono było bardzo dobre dla Dojlid. Zapisy, które tam znalazły się, odzwierciedlały chęć Dojlid do rozwoju, do, jakby to powiedzieć...
Takie wprowadzenia miejskiej tkanki na tą część miasta?
Takiego przyłączenia się do miasta, do rozwoju, do takiego bycia osiedlem prestiżowym, że tak powiem. Bo to jest jako sypialnia Białegostoku, gdzie mamy bardzo duże tereny zieleni, mamy bardzo ładnie położone działki bezpośrednio przy Lesie Solnickim.
Dobre drogi już teraz?
Już w tej chwili dobre drogi, tak to można określić. Przy Lesie Solnickim była koncepcja działek rezydencjalnych, które miały być duże powierzchniowo, z dużym terenem biologicznie czynnym, które jakby w naturalny sposób zapewniały wymianę powietrza, wymianę biologiczną tego i zapewniały dostęp świeżego powietrza, że tak powiem, dla osiedla. Natomiast w 2010 zostało zdezaktualizowane te nasze studium, które de facto trwało 2 lata. I od 2010 do chwili obecnej no nie ma tego aktualnego studium, jak również nie mamy żadnego planu zagospodarowania przestrzennego. Oprócz jedynie terenu przyrodniczego miasta, który jest kompletnie wyłączony spod zabudowy. I tutaj te nowe zapisy są no, niekoniecznie dobre dla Dojlit, ponieważ brakuje nam miejsca centrotwórczego w środku osiedla, które aktywizowałoby mieszkańców i powodowało to, że mogliby oni pieszo, rowerem, na spacer dojść do takiego osiedlowego centrum, połączyć to z tym, z Doliną Rzeki Białej, która jest w tej chwili jako teren przyrodniczy miasta, które byłyby doskonałymi terenami do rekreacji, do wypoczynku, do spacerów, żebyśmy to zrewitalizowali, bo w tej chwili te wszystkie tereny tak naprawdę leżą otłogiem. One zarastają. Tylko mieszkańcy płacą za nie podatki i tylko tyle z tego mają.
Ale czy jakiś zapis w tym studium właśnie uniemożliwia później planem zagospodarowania przestrzennego zrobienie czegoś takiego, czego oczekują mieszkańcy?
No właśnie chyba znowu, tak jak mówiłam wcześniej, to wynika z niezrozumienia. Studium rzeczywiście było sporządzone w 2008 roku dla Zawad, ponieważ...
Dla Dojlit Górnych,
tak, ponieważ wcześniej były przyłączone. I od tamtego czasu się nie zmieniało. Więc nie wiem skąd myślę, że w 2010 roku coś się zmieniło. Nie, cały czas studium, dlatego przerwa obowiązuje. Natomiast to, o czym pan później mówił, jakie były te elementy, czy co państwo odpowiadało, to wszystkie te elementy zostały ujęte również w tym obecnym dokumencie. Jak najbardziej nadal jest utrzymywana właśnie zabudowa mieszkaniowa, głównie jednorodzinna. Właśnie są zapisy mówiące o takim obszarze bardziej ekstensywnym, czyli że na przykład nie zakłada się wprowadzenie zabudowy wielorodzinnej, intensywniejszej na tym osiedlu, czy jakichś większych enklaw zabudowy, czy produkcyjnej, czy innej. Jak najbardziej właśnie ten charakter, unikatowy charakter tego osiedla jest w tym studium nadal utrzymywany. Również...
Nie zgadza się pan, przepraszam?
No właśnie, nie bardzo rozumiem,
ale
dlaczego.
Nie mogę się z tym zgodzić, dlatego że jedyne miejsce centrotwórcze na osiedlu jest w okolicy szosy Zabudowskiej, która jest planowana jako droga ruchu przyspieszonego. 2x2 pasy i najprawdopodobniej z ekranami.
To nie do końca tak, raczej odwrotnie. Rzeczywiście wzdłuż tej szosy zaproponowano zabudowę taką produkcyjną, usługową i tego typu. Również w studium obowiązującym jest podobnie. Właśnie ze względu na te uciążliwości, o których pan mówi. Czyli zakłada się, że to nie będzie dobre miejsce do zamieszkania, a najlepsze właśnie wybudowanie, to się w tej chwili pojawia. Te usługi tam się pojawiają. Natomiast nie wyklucza to absolutnie, to co też mówiłam na początku, uzupełnienie samej tkanki osiedla mieszkaniowego w funkcje integralnie związane z osiedlem, z zabudową mieszkaniową, czyli właśnie usługi, jakieś miejsca takie centralne, osiedlowe. Zresztą to też jest w studium wpisane, że w osiedlach takie elementy powinny się jak najbardziej pojawiać. Przestrzenie publiczne integrujące mieszkańców, odpowiednia siatka ulic, jakieś place, elementy wspólne. To oczywiście to są oczywiste, integralne elementy osiedla, zabudowy mieszkaniowej i te wszystkie elementy zgodnie z tym studium powinny się pojawiać.
Tylko dlaczego na ostatniej mapie, która jest syntezą studium i kierunków rozwoju, nie ma zaznaczonego takiego miejsca? Nie mamy nigdzie wskazanych terenów. Tereny, które pani tutaj wspomniała, aktywności gospodarczej, również nie mają rozgraniczenia, które będą przeznaczone pod produkcję bezpośrednio, a które będą jako tereny handlowo-usługowe. Uważam, że dla mieszkańców, którzy tam mieszkają, no jest dosyć ważne, czy będą mieszkać przy antykwariacie, czy przy kuźni. Także tutaj należałoby to wskazać i rozróżnić.
Chcielibyście bardziej uszczegółowienia tego.
Dokładnie. Tak? Nawet dla przyszłych potencjalnych inwestorów. Jeżeli on będzie widział, że ten teren jest przeznaczony bezpośrednio pod produkcję, on jest pewny, że tam warto inwestować. Natomiast sam zapis aktywności gospodarczej no jest bardzo, bardzo ogólny.
Zostawiamy na razie do Jelity Górnej i przechodzimy do osiedla Zawady. Krzysztof Wilman, przewodniczący Rady Osiedla Zawady. Wam wszystko się podoba, czy też są rzeczy, które chcielibyście, żeby studium zmieniało?
To znaczy, no, złożyliśmy uwagi.
To i są, jakie właśnie?
To są uwagi nie Rady Osiedla, tylko, trzeba podkreślić, to są uwagi mieszkańców, bo Rady Osiedla stworzyli mieszkańcy i my tylko reprezentujemy mieszkańców. No, jeżeli chodzi o osiedle Zawady, to w granice administracyjne Białegostoku zostaliśmy wchłonięci w 2002 roku i akurat w 2006 roku zostały na osiedle Zawady opracowane plany zagospodarowania przestrzennego. Mieliśmy to szczęście. Akurat miałem przyjemność być przewodniczącym w tamtych latach 2005-2006 przewodniczącym Rady Osiedla Zawady. No i wtedy opracowano plan zagospodarowania przestrzennego. No ten plan był takim jakby kompromisem między mieszkańcami osiedla Zawady a miastem. Wiadomo, że wcześniej Zawady były w gminie Dobrzyniewo, były wsią i wiadomo, panowała tam typowo zabudowa miejska, znaczy wiejska.
I sielska atmosfera.
Tak, sielska atmosfera. Były małe gospodarstwa, 2, 3, 4, 5 hektarów i ludzie tam sobie gospodarowali, no i żyli spokojnie. Później pojawiła się taka inicjatywa, że jednak jest nam bliżej do Białegostoku niż do Dobrzyniewa, bo Białystok mieliśmy przez ówczesną ulicę północną Wodową, natomiast do Dobrzyniewa mieliśmy 10 kilometrów. No i wszelkie sprawy, żeby tam załatwiać, no to wiadomo, że było trudno. No i jakby Zawady stały tak na uboczu tej gminy Dobrzyniewo, no i tam nie było inwestycje były praktycznie żadne. No i grupa mieszkańców się zebrała, no staliśmy przyjęci do tego Białegostoku, ale zaczęły się pojawiać te problemy, bo wiadomo, że była zabudowa wiejska. Ludziom obiecano, że jeżeli skończą działalność tą rolniczą, typowo rolniczą, no to te tereny, które mają te swoje gospodarstwa, te tereny rolne zostaną odrolnione, przekształcone praktycznie w całości na działki budowlane i te ludzie się z tym zgodzili. Miało to rzeczywiście służyć szybkiemu tutaj urbanizowaniu osiedla i żeby osiedle miało taki typowo charakter miejski. Chociaż w tym planie też takie były umności, no bo na przykład były różne hodowle, no niektórzy skończyli szybciej. Jak wiadomo, był spór między mieszkańcami i Zawad, a hodowcami zwierząt futerkowych. No bo zrobiono tak, no dziwne zapisy były w tym planie, że fermy będą istniały do śmierci naturalnej, natomiast i wtedy będzie te tereny, które oni mają, będzie można przekształcić na tereny budowlane, a te tereny, które są obok ferm, także po prostu leżały odłogiem i nie można było ich użytkować, nie będzie można ich użytkować, czy przekształcać, czy budować domów. No, nie zostało tam zapisane, bo być może prawdopodobnie nie można tego zapisać w planie, daty zakończenia tej działalności, no ale ci hodowcy dostali takie prawa, że nie mogą hodować i w chwili zakończenia tej hodowli będą mieli tereny budowlane. Natomiast mieszkańcy, którzy mają tam grunty, które są teraz w cenie, no niestety muszą czekać, jakby są bezwłasnowolnieni.
I studium wam...
To znaczy, nie, plan, bo my patrzymy plan. I w tym planie, po zakończeniu działalności, te tereny, jeżeli chodzi tam przy Lesie Antoniuk, miały być przekształcone na działki budowlane po podziale wtórnym. Prawda? Natomiast teraz widzimy, że wchodzi studium i na tym obszarze chce się zrobić obszar jakiś chroniony.
Pozostawić tą wiejską zabudową?
Nie, postawić zabudowę, tak? Tylko że jak jest to przy lesie, to żeby tam nie zabudowywać, zostawić typowo charakter przyrodniczy.
Sielski,
anielski, tak. No, czyli nie dotrzymano obietnicy danej mieszkańcom, no, że będą mogli jednak za zakończenie działalności rolniczej będą mieć jakby korzyść z tej ziemi, bo automatycznie wartość tej ziemi wzrasta. I parę lat temu też na to zwracaliśmy uwagę, no to jednak nas nie słuchano i teraz mamy taki efekt, tak jak było to pokazane w prasie, mamy kilkanaście hektarów obszar, na których po prostu jest nieużytkowany. Rosną chaszcze, to wszystko zarasta, jest po prostu zaniedbane.
A mogły powstać domy na przykład, tak?
Tak, spokojnie można to było podzielić na działki i określić linię zabudowy, bo wiadomo, że jest las, żeby chronić ten las, a zakreślić linię zabudowy i bez problemu to podzielić na działki, no, żeby skorzystali z tego mieszkańcy.
Pani
a teraz chcecie wprowadzić tutaj jakiś obszar przyrodniczo chroniony. Nie wiem, co tam jest tak szczególnie do tej ochrony.
Czyli jak rozumiem, na zielono jest zamalowana ta część miasta?
Właśnie znowu nie do końca. Więc to są bardzo podobne zapisy, bardzo zbliżone do tych zawad, które są zawarte w Dolinach Górnych i zresztą te, które przed chwilą pan z Dolin Górnych bardzo wysoko ocenił, czyli właśnie osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a tylko jest pewna enklawa wzdłuż lasu, zarówno na jednym, jak i na drugim osiedlu, jak też w innych miejscach miasta, gdzie w bezpośrednim sąsiedztwie lasu jest zabudowa również o tej samej formie i funkcji, czyli zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tylko troszkę o niższej intensywności, ale czyli znowu umożliwiająca na przykład już w planie miejscowym określenie pewnej linii zabudowy od lasu, tak żeby ta zabudowa była, powiedzmy, jak na pozostałej części osiedla jest 35% możliwość zabudowy budynkiem mieszkalnym na działce, to tutaj powiedzmy 28%, czyli nadal jest możliwość prowadzenia...
Czyli studium tego nie zblokuje dla całego terenu, o którym pan tutaj mówi, tak?
Zresztą w planie obowiązującym również wzdłuż akurat lasu są zapisy mówiące o tym, że tam powinny być większe działki, trochę mniejsza intensywność niż w głównej części zawad i to nadal pozostaje podobne. Pomijając kolejny element, o którym też na początku mówiłam, że jeżeli jest plan obowiązujący, to robiąc kolejny plan, zgodnie z zapisami projektu studium, uwzględniamy nie tylko te kierunkowe założenia studium, ale również stan istniejący i zapisy obowiązującego planu. Czy nie ma takiej możliwości, żebyśmy odebrali jakieś uprawnienia, które wcześniej były dane poprzez plan obowiązujący, dlatego że weszło inne studium? Nie ma takiej możliwości, zapisy są w studium odpowiednie.
Rozumiem pani kierownik, pani dyrektor, przepraszam, że tutaj pani nas uspokaja, natomiast ja patrzę z punktu widzenia mieszkańców, bo jeżeli teraz nastąpi, skończy się działalność tych ferm, będzie można podzielić, podziały wtórne idą na działki 2000 metrów, nie mniejsze, prawda?
Zgodnie z planem. W studium tych zapisów nie ma. Zgodnie z tym studium będzie można zmienić ten plan. Zresztą wielokrotnie o tym mówiliśmy, że plan może być zmieniony i te działki mogą być mniejsze. No czyli będzie lepiej, może być lepiej niż w tej chwili.
My chcemy po prostu te tereny zagospodarować, bo patrząc z punktu właścicieli tych gruntów, o wiele jest większa możliwość sprzedania działki mniejszej, no przykładowo 700, 800 czy 1000 metrów, niż działki o 2000 metrów. Tak samo jak tam było zapisane taki punkt, że możliwa jest zabudowa szeregowa na działkach 500 metrowych. No, czyli nie sądzę, żeby jakiś deweloper chciał kupować działkę o wielkości 500, no o planie, tak, 500 metrów i żeby ich tam postawił na tym działce 500 metrów domki. Z punktu widzenia ekonomicznego mu się nie opłaca.
Dobrze, do planów jeszcze wrócimy, do tego właśnie jaki wpływ na plany ma studium, nad którym pracujemy, ale jeszcze oddamy głos tutaj pani wiceprzewodniczącej Rady Osiedla BEMA, Barbara Olszewska. Jesteśmy już bliżej centrum, a można powiedzieć, no niemalże w centrum Białegostoku. I właśnie się zastanawiam, czy jakiekolwiek zmiany dotyczące takiego miejsca zabudowanego już jak osiedle BEMA, studium może wprowadzić coś, co może być kontrowersyjne, bo no nie spodziewam się, że tutaj jakaś duża droga będzie przez to osiedle przebiegać, albo że no gdzieś jeszcze jakąś dużą zabudowę, której nie brakuje na tym osiedlu, można wstawić. Aczkolwiek też wątpliwości i uwagi są, tak?
Są, jak najbardziej. Chcę przede wszystkim na początku powiedzieć, że rady osiedla powstały dopiero od czerwca 2016 roku. Tym samym nie mogły w stosownym, wymaganym czasie odnieść się do tego projektu studium, wnieść swoich wniosków, poprawek. Dlatego po zapoznaniu się z tym projektem Rada Osiedla, a w szczególności co dotyczy nasze osiedla, zwróciłam uwagę. I tak powiem, usprawnienie systemu parkingowego, w tym zwiększenie miejsc parkingowych, to oczywiście będzie plus. No, jesteśmy za tym i za tym wnioskowaliśmy w stosownych uchwałach do Urzędu Miasta, do pana prezydenta. Zapobieganie chaosowi przestrzennemu, rewitalizacja terenów zaniedbanych i tu mogę wspomnieć, że nasze osiedle BEMA zostały włączone do programu rewitalizacji miasta Białegostoku. Stworzyliśmy 3 projekty, w tym wszystkie przeszły, w tym jeden jako projekt główny i 2 jako projekty pomocnicze. Przeciwdziałanie ograniczenie korzystnych zjawisk jak suburbanizacja. to również nas dotyczy. Mówi się o miejscach integracji społecznej typu świetlice, osiedlowe domy kultury. Jak najbardziej, bo myśmy wnioskowali o świetlice, zgłosiliśmy się z interpelacją do radnego, pana Wojciecha Korunkiewicza, w naszym imieniu wystąpił. Dostaliśmy odpowiedź pana prezydenta, że mamy znaleźć sobie lokalizację na stronie internetowej, ale będziemy dalej walczyć o świetlice. Nawet dzisiaj, idąc tutaj do państwa, do redakcji, proszę sobie wyobrazić, że mieszkańcy mnie zaczepili i pytali, że, kiedy taka świetlica, że taka jest potrzeba i dla seniorów, dla młodzieży, dla dzieci, bo to integruje tą lokalną społeczność.
Tak, ale tego studium nie określi. Ja bym chciała, żebyśmy przeszli właśnie
dalej.
Do tego,
dobrze,
co jest
przepraszam. No już tak, tak. Nie, to... Mówi się też o terenach zieleni urządzonej, później. O obiektach sportu i rekreacji na tych terenach, więc to myśmy pięknie naczuwieli to w programie rewitalizacji. Niepokoi nas natomiast planowanie powiązania jednostki śródmiejskiej z jednostkami sąsiednimi. Nie wiem, czy to będzie z korzyścią dla nas, czy nie.
Ale powiązanie drogowe, komunikacyjne?
Nie, nie, nie. Tu chodzi o wkomponowanie dominant wysokościowy, o zabudowę generalnie, jak i o większego nakładu finansowego na centrum kosztem terenów sąsiednich, nierównego traktowania przyległych osiedli. Bo muszę... No nie wiem, bo spotkałam się, ale pani dyrektor, byliśmy razem na debacie dotyczącej rewitalizacji i proszę wyobrazić sobie wystąpienie pana, który powiedział, że trzeba dofinansować centrum kosztem przyległych osiedli, bo zna pani ten cytat, powiedział, że tam więcej ludzi chodzi, tam więcej turystów. No to mamy tu przykład najbliższy. No, Politechnika, Akademiki. No tam też jest bardzo dużo studentów, więc to nie argument. Ale to pani dyrektor...
Studium takich zapisów nie ma w projekcie.
No ale takie, takie padły... No tam mniej więcej.
Padło, więc trudno się do tego odnosić.
Ale wy to jeszcze traktowani jesteście jako centrum, pewnie jako tak, nie jako osiedle
tak, no
przyległe.
No właśnie, nie wiem, czy jesteśmy centrum, spokojnie. Czy jako teren przyległy, ale takie zakusy są.
To bardziej do innej górnej zawady powinny się martwić.
Do tytułu rewitalizacji to był głos sam.
Dlatego, właśnie dlatego my jako Rada Osiedla, żeśmy wystąpili, że chcemy wpisać do studium uwarunkowań kierunków do 10 tomu kierunki, obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bema w Białymstoku w rejonie ulic Kopernika, Wiejskiej, Pogodnej, Bema, co zostało powinięte w powyższym studium. Uważamy, że to jest konieczne, powinno być. A powody, dlaczego tak mówię? Ponieważ mamy bardzo dobrze zorganizowane osiedle i chcielibyśmy tę organizację utrzymać, aby nie dopuścić do zakłócenia układu urbanistycznego naszego osiedla. Ale powody, dla których właśnie żeśmy wystąpili o ten plan zagospodarowania przestrzennego, co nie zostało tam ujęte, są takie, że chcemy przywrócenia rozdziału ruchu pieszego od kołowego, którym charakteryzuje się nasze osiedle, a to zostało zakłócone przez ustanowienie służebności przejazdu przez osiedle pociągu pieszym z ulicy Bema do Pogodnej. Chcemy zapobiec zjawisku suburbanizacji, aby nie dopuścić do zakłócenia ładu przestrzennego nasze osiedla. Bo na ulicy Pogodnej 4, w miejsce dawnego żłobka, najpierw powstał jeden apartamentowiec, teraz buduje się drugi. Ciąg, który służył do tej pory mieszkańcom cały czas i proszę sobie wyobrazić, został rozjeżdżony przez samochody dewelopera. Stało się to w tej chwili ulicą. Mało tego, obok są tam szkoły i jest przedszkole, więc zagraża bezpieczeństwu zarówno mieszkańców, jak i dzieci chodzących tam do szkoły.
Pani dyrektor, a jakie właśnie zmiany, jeśli chodzi o Bema?
Znaczy, ja rozumiem, że zapisy, które pani przytaczała z projektu studium, generalnie jak najbardziej państwu odpowiadają.
Tak.
Jedyne zastrzeżenie jest takie, że nie zostało ujęte sporządzenie planu miejscowego jako obowiązkowe. Tak. Więc ja tutaj muszę powiedzieć, że jako obowiązkowe to możemy wpisywać wyłącznie pewne plany miejscowe wynikające z przepisów odrębnych. Na przykład w tej chwili jest przepis dotyczący obiektów wielkopowierzchniowych, czyli o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 metrów kwadratowych, gdzie taki obowiązek istnieje. Tak naprawdę w tym studium wpisano tylko jeden taki, oprócz właśnie tych wielkopowierzchniowych wynikających z przepisów odrębnych, jeden teren dotyczący scalenia i podziału, ponieważ tutaj też ten obowiązek wynikający z odrębnych przepisów jest. Nie ma możliwości wpisania w studium jako obowiązkowego sporządzenia planu innego niż te, które z przepisów wynikają już ustalonych. Natomiast nie oznacza to, że tutaj plan nie będzie sporządzany. Generalnie w założeniach już od lat w analizach zagospodarowania przestrzennego wskazujemy docelowe sporządzenie planów dla całego miasta. I te plany są sukcesywnie od lat sporządzane. Co roku ten procent pokrycia miasta planami wzrasta. W tej chwili to już jest prawie 50%. Więc biorąc pod uwagę, że znaczną część miasta zajmują poza planami lasy, to tak naprawdę dużo mamy sporządzonych, obowiązujących planów miejscowych i jak najbardziej te prace będą nadal kontynuowane.
Także mamy przedstawicieli trzech ratosiedli. Ratosiedli jest więcej, uwagi wpłynęły od 5-6 ratosiedli. Też taką kontrowersyjną sprawą jest sąsiedztwo Dojlid Górnych, ale tu mówimy o osiedlu Dojlidy, droga dwupasmowa.
To cały czas jest temat aktualny. Rada Osiedla Dojlidy nadal stoi na stanowisku, że ta droga nie powinna znajdować się w projekcie studium. Swego czasu Komisja Zagospodarowania Przestrzennego również przyjęła takie stanowisko, aby tę właśnie drogę wykreślić z tego projektu. No i cóż, no i ona nadal tam jest. No, my nie jesteśmy władni w tym momencie tę drogę wyeliminować. Na pewno taka uwaga znajduje się wśród uwag złożonych do projektu studium i ostatecznie przy głosowaniu oczywiście radni mogą zadecydować o tym, żeby tę uwagę przyjąć i uwzględnić. Ja przede wszystkim chciałbym zauważyć jedną rzecz dla mnie bardzo ważną i serce rośnie patrząc, jak nareszcie nawiązuje się dialog między Urzędem Miasta a Radami Osiedli, które w mojej ocenie do tej pory przez pana prezydenta były traktowane w sposób marginalny, a być może nawet niedostrzegane od początku swojej działalności. Wreszcie, być może dzięki temu, że mamy ten projekt studium, rady osiedli mogą wypowiedzieć się, mogą zadać pytanie, mogą wnieść swoje uwagi i cieszę się, że urząd do tych uwag się ustosunkowuje, choćby dzisiaj w osobie pani dyrektor i również mam nadzieję w bardzo niedalekiej przyszłości urząd ustosunkuje się do licznych złożonych uwag do projektu studium.
Bo to, o czym mówiła pani dyrektor, że w czasie konsultacji w 2014 roku, gdy jeszcze nie było rat osiedli, wpłynęło tych uwag kilkaset, to jak na Białystok i na konsultacje społeczne, to naprawdę dużo. I to cieszy, że mieszkańcy się angażują, ale mam wrażenie, że to, że powstały te rady osiedli i że państwo są przygotowani, że państwo konkretne macie wnioski, to właśnie pokazuje, że w tych radach osiedla działają też osoby, które znają to lokalne środowisko, znają te potrzeby i wiedzą, w jakim kierunku mieszkańcy danej części miasta chcieliby pójść. Takie głosy chyba się pojawiają i na komisjach, i do urzędu, prawda?
Tak, w tej chwili wszystkie opracowania planistyczne są konsultowane z radami osiedla również.
I temu właśnie przyświecały działania Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, aby te rady osiedli ponownie ożywić, powołać do życia. I jak widać, ich działalność przysługuje się lokalnym społecznościom.
Ponad 40 uwag od tych kilku rad osiedli wpłynęło do studium zagospodarowania przestrzennego. Czy one mają szansę, by wziąć je pod uwagę, a przynajmniej rozpatrzyć?
To jest pytanie do pana prezydenta, czy one mają szansę być rozpatrzone. W naszej ocenie, w ocenie radnych i Komisji Zagospodarowania powinny być rozpatrzone i powinna być przeprowadzona ponowna analiza projektu studium.
Formalnie, pani dyrektor, jest to możliwe?
To znaczy, formalnie nie ma takiej możliwości. W tej chwili pan prezydent zakończył pracę, został dokument przekazany, projekt dokumentu radnym. Oczywiście radni mogą przyjąć ten projekt dokumentu, mogą uwzględnić część uwag zmienić.
Czyli radni te
i
uwagi
przyjąć.
Będą mogli wprowadzić. To nie jest tak, że one idą do kosza i sobie, nie wiem, porozmawiali państwo na komisji, albo my sobie rozmawiamy
państwo
tutaj.
Państwo radni mogą przyjąć zarówno uwagi, które były czy wcześniej zgłaszane, czy później, również mieć własne uwagi do tego projektu, czy zmiany wprowadzać. Mogą również odesłać dokument z powrotem do pana prezydenta, z jakimiś wskazaniami ewentualnie. Natomiast w tym momencie, w sensie proceduralnym, nie ma możliwości, żeby pan prezydent sam z siebie do dokumentu zmiany wprowadzał.
Ale nad głosowaniem, nad studium, podczas sesji na przykład, czy też jeszcze na komisjach, które będą te sesje, na której stanie ten projekt, radni mogą, w konsultacji oczywiście z urbanistami, bo też nie sądzę, że każdy radny zna się na tym, jak to powinno wyglądać. Te uwagi mogą być uwzględnione, czy też wprowadzone głosami radnych, większości radnych, tak?
Jeżeli będzie taka wola radnych, bądź projekt zostanie odesłany do prezydenta, to wtedy taka możliwość będzie. Mówię formalnie. Natomiast sporo z tych uwag, które wpłynęły od Radosiedli, bo w tej chwili rzeczywiście, tak jak tutaj pan radny zauważył, zostały te uwagi przekazane, żeby się z nimi zapoznać i odnieść w sposób merytoryczny. Znaczna część tych uwag wynika z niezrozumienia tak naprawdę zawartości tego studium, czy zapisów, które w tym studium się znalazły. Także myślę, że jeszcze będziemy się spotykali, wyjaśniali różne wątpliwości, bo część uwag faktycznie jest merytorycznych, a znaczna część dotyczy niezrozumienia tego dokumentu.
Państwo się nie zgadzacie?
Pozwolę sobie się nie zgodzić tutaj z panią dyrektor. Jak ważne są zapisy w istniejącym studium, pokazuje najwyraźniej plan zagospodarowania przestrzennego na osiedlu Doliny Górne, ten system przyrodniczy miasta. Jedną uchwałą, jednym podpisem 147 hektarów zostało wyłączonych z zabudowy. I to wszystko są tereny prywatne. To nie są tereny miasta. To są tereny prywatne, prywatnych właścicieli, którzy wiązali jakieś nadzieje, gdyż w wcześniejszym studium mogły to być tereny równie dobrze tej zabudowy rezydencjalnej, tereny typowo budowlane. Na warunki zabudowy dużo ludzi się pobudowało już na tych terenach. I tutaj, że to są tylko bardzo ogólne zapisy, naprawdę, pani dyrektor, nie
zgodziłbym się z tym. Że każdy z was chciałby mieć czarno na białym, prawda? Tak, bo wtedy czułby się pewniej. Mając w studium taki, taki i taki zapis, tworząc plan zagospodarowania przestrzennego później, wiadomo jest, ale to, rozumiem, uspokoiłoby pewne nastroje, gdyby w tym studium było to zapisane, tak?
I jeszcze jest kwestia ochrony konserwatorskiej. Większa część ulicy Doliny Górne jest zapisana w studium jako teren objęty ochroną konserwatorską. Idąc dalej, na etapie sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego, cały ten teren stanie się skansenem. I tutaj ludzie, mając bardzo przykre doświadczenia z terenami zielonymi, boją się o swoje własne podwórka, o swoje własne domy, że nie będą mogli dosłownie nic z tym zrobić. Dlatego, że to się stanie zabytkiem i bez nadzoru konserwatorskiego nie będzie można wymienić okna, przerobić dachu, wymienić pokrycia na dachu. A to równie dobrze bez tej strefy konserwatorskiej można ująć w planie zagospodarowania przestrzennego. W kwestii usytuowania budynku, położenia szalówki, kształtu dachu, kątu nachylenia. I ten teren zachowamy tylko i wyłącznie na podstawie planu miejscowego, niekoniecznie obejmując go tą ochroną konserwatorską. I jeszcze takie konkretne pytanie, na jakiej podstawie ta ochrona konserwatorska tam się znalazła? Czy to były przeprowadzone badania, czy ktoś badał te zabytki, stwierdził, że te budynki są zabytkami? Czy to tylko powstało na zasadzie chrońmy coś, żeby chronić, żeby coś było chronione w Białymstoku?
Więc nie jest to absolutnie objęcie ochroną konserwatorską, tylko wskazanie pewnych układów urbanistycznych, które właśnie to, co dokładnie pan powiedział, na etapie sporządzania planu należy rozważyć, na ile należałoby je odpowiednio zapisać w planie miejscowym.
Zapisano tereny.
W związku z tym wskazano takie miejsca dawnych układów, dawnych wsi, również pewnych układów produkcyjnych, na przykład w dawnych zakładach Fasty. Są to miejsca, które mają już swoją strukturę taką kiedyś wypracowaną, można powiedzieć, która być może jest warta zachowania. To jest tylko wskazanie, że są miejsca, które należy szczególnie rozważyć, na ile należałoby wpisać. Na przykład powiedzmy, że odpowiednio powinny być szerokości działek kształtowane od strony ulicy albo odpowiednią wielkość domów, elewacji, długość od strony ulicy. To są tylko wskazane elementy, które należy szczególnie rozważyć, wziąć pod uwagę, robiąc plan miejscowy. Nie jest to ochrona konserwatorska. Jeżeli chodzi o system przyrodniczy jest niezmiernie ważny w całym mieście. Spod zabudowy w mieście jest wyłączonych 35%. Mniej więcej mówimy o tym podstawowym systemie przyrodniczym. A 65% jest wskazanych do urbanizacji. Na osiedlu do Doliny Górne to jest tylko 18%. To jest
800 hektarów.
18% z całego osiedla. Na osiedlu Bema jest to na przykład 17%.
Ale zależy na utrzymaniu.
Więc mogła wskazać, jaka część tych terenów jest własnością miasta, a jaka część leży na prywatnych działkach? To jest problem.
No bo tu pojawia się pytanie, dlaczego moja działka akurat ma być objęta zakazem zabudowy, tak?
Dlaczego nie ma planu wykupu tych terenów, zrobienia tam parków, skwerów, boisk dla dzieci, terenów rekreacyjnych? Gdyby były takie plany, mieszkańcy by się na to zgodzili. My żyjemy jako Dojlidy Górne w zgodzie z naturą od kilkuset lat.
Pani dyrektor, a ja mam takie pytanie. Jaki wpływ, no to, żeby już w końcu to studium zagospodarowania przestrzennego było uchwalone, tych kierunków, ten projekt, żeby wszedł w życie, jaki wpływ na to mają plany zagospodarowania przestrzennego? Bo też patrząc na to, co się dzieje w różnych częściach miasta, bo pan tutaj mówi, że zbyt silna ochrona, ale gdzieś może z tej ochrony jest za mało. Tam, gdzie nie ma planu zagospodarowania na przestrzennego, na przykład jest dzielnica domów jednorodzinnych i gdzieś obok wyrasta blok, tak? Czy gdyby studium było, plan zagospodarowania przestrzennego na danym terenie był, to rzeczywiście te działania deweloperów byłyby troszeczkę ograniczone w tych miejscach, gdzie nie jest pożądana przez sąsiadów taka zabudowa? Czy to studium właśnie dąży do tego, żeby nie 50% miasta było pokryte planami, tylko dajmy na to 80%?
To znaczy studium nie do końca jakby to rozstrzyga. Rozstrzyga tylko, w jaką stronę powinny te plany pójść, kiedy będą sporządzane. W innych dokumentach, w analizie, o której mówiłam wcześniej, która jest sporządzana raz w kadencji Rady Gminy, wskazujemy, że całe miasto powinno być pokryte docelowo planami zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli chodzi o odniesienie plany obowiązujące już, a studium, to przy tworzeniu tego dokumentu, projektu studium, szczegółowo badaliśmy plany obowiązujące. Między innymi badaliśmy, które z tych planów powinny być zmienione i te zmiany mają wpływ na przykład na ustalenie studium, żeby zaktualizować. Bywają takie sytuacje, że w planie jest na przykład gdzieś teren o innej funkcji wpisany. Okazuje się, że sytuacja się zmieniła, należy zmienić plan i czy studium umożliwi taką zmianę planu, dostosowując do potrzeb w tej chwili, obecnie.
Ale tam, gdzie nie ma na przykład planu zagospodarowania przestrzennego, a mieszkańcy bardzo by chcieli, żeby ten plan był, to jak rozumiem, do czasu uchwalenia studium też prac nad planami nie będzie za bardzo intensywnych, czy nie?
Jest obowiązujące studium, może nie do końca aktualne, ale jest to było aktualizowane w międzyczasie kilkakrotnie, tak żeby mniej więcej odpowiadać potrzebom miasta. Generalnie rzecz biorąc, cały czas trwają prace planistyczne, bardzo intensywne. W tej chwili sporządzamy około 40 opracowań planistycznych i te prace trwają. Owszem, w momencie, gdyby studium było uchwalone, procedurę przy sporządzaniu tych planów musielibyśmy powtórzyć, natomiast cały czas staramy się utrzymywać taką sytuację, żeby nie okazało się, że na przykład merytorycznie musimy zupełnie coś zmienić w projekcie sporządzanym, bo studium nowe weszło w życie. Jest kilka miejsc rzeczywiście już nieaktualnych, na przykład w obowiązującym obecnie studium wskazano dużo większy obszar lotniska Krywlany. Obecnie to lotnisko zajmuje mniejszy obszar, więc tutaj projekt studium to jak najbardziej weryfikuje, ale generalnie rzecz biorąc, te dokumenty są w znacznym stopniu spójne i plany cały czas są sporządzane.
Chciałbym się jednak krytycznie odnieść troszkę do tego, jakim kluczem uchwalane są plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, a raczej do jakich planów przygotowuje się Departament Urbanistyki, ponieważ przypomina mi to trochę wyścig z czasem, który nie zawsze się wygrywa, czasami się przegrywa, czasami się wygrywa. Chodzi o to, że w miejscach, gdzie nie ma planów zagospodarowania przestrzennego, mamy często sytuację, gdzie deweloper, właściciel występuje o warunki zabudowy. Wtedy na tempo przygotowywana jest uchwała intencyjna, uchwalany jest plan, ale w takich przypadkach jak ulica Kawaleryjskiej i Grażyny, no tam przegrany został tak naprawdę wyścig z czasem, a tak naprawdę nie podjęto żadnych działań, żeby plan uchwalić. I mamy sytuację patową, gdzie buduje się blok w otoczeniu domków jednorodzinnych. Studium, tak jak mówi pani dyrektor, takich problemów nie rozwiązuje. Być może rozwiązywałoby, gdyby było bardziej szczegółowe i warunki zabudowy wydawane by były w oparciu o te studium. Być może takie rozwiązanie w przyszłości byłoby możliwe.
Biorąc pod uwagę, że projekt studium stworzony już jest przez urbanistów, są uwagi rad osiedli, to jest ten etap, no to jak rozumiem teraz wszystko w rękach radnych. Kiedy możemy spodziewać się, że studium będzie głosowane?
Nie tylko w rękach radnych. Nadal nie jesteśmy już na etapie, panie prezydencie, niechże pan da nam projekt studium. Jesteśmy na tym etapie, że ten projekt studium już jest i przypomnę krótko, że uwagi do tego studium były rozpatrywane przez pana prezydenta przez rok. Ostatecznie zarządzenie zostało w tym przedmiocie wydane w czerwcu 2015 roku. Mamy marzec 2017, mamy Radę Osiedli, mamy mieszkańców, którzy wystąpili ponownie z uwagami, z zapytaniami, z wnioskami. Mam też dużą wątpliwość co do procedury, w jakiej to studium było przedkładane do publicznego wglądu, ponieważ z tego, co mi się przypomina, po rozpatrzeniu uwag przez prezydenta studium nie było ponownie wyłożone do publicznego wglądu.
Było czy nie było?
Nie było, nie ma takiej konieczności. Jest inna procedura dotycząca studium, a inna plany. Dotycząca planów miejscowych.
Czyli czy w pierwszym półroczu tego roku jeszcze jest szansa, że radni zajmą się studium, głosowaniem nad studium?
Wiele zależy od tego, jak pan prezydent ustosunkuje się do aktualnie złożonych uwag przez mieszkańców i Rady Osiedli. Bardzo zaniepokoiło mnie stwierdzenie pana prezydenta Polińskiego, że odpowiedź w tym temacie będzie jedynie wskazówką dla radnych.
Bo najprawdopodobniej stanie się tak, że to radni będą musieli przegłosować te poprawki, tak jak mówiła pani dyrektor.
Wysłać do wnioskodawcy, do pana prezydenta. Projekt. W tym momencie pan prezydent nie może żadnych poprawek wprowadzić.
Pan prezydent nie może wprowadzić poprawek, ale przypominam, że to jest normalna procedura administracyjna i tylko od dobrej woli pana prezydenta zależy, czy zechce ją wznowić, czy zechce być może ponownie rozpocząć procedurę pracy nad studium. Są różne możliwości. To jest uchwała, ona może być cofnięta, ona może być zwrócona do prezydenta, może być przyjęta wraz z poprawkami, ale od dobrej woli obydwu stron, szczególnie pana prezydenta, zależy, czy zechce się on pochylić nad uwagami wniesionymi.
No to czekamy na dobrą wolę, na decyzję, czy pana prezydenta, czy też państwa radnych, a ja dziękuję państwu za udział w dyskusji. Dyrektor Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku Agnieszka Żosińska.
Dziękuję.
Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego radny Konrad Zieleniecki.
Dziękuję państwu.
Przedstawiciele Rad Osiedli, wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Bema Barbara Olszewska.
Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Osiedla Zawady Krzysztof Wilman.
Dziękuję za zaproszenie.
Przewodniczący Rady Osiedla Dojwidy Górne Wojciech Żukowski.
Dziękuję bardzo.
Ja dziękuję również. Do usłyszenia. Edyta Wołosik.